nie tylko podcasty. Teraz możesz słuchać też naszych artykułów. Wciśnij play i posłuchaj, jak Nowy Głos Wyborczej czyta wybrany przez Ciebie artykuł. Nie czytasz? Posłuchaj. To jest 8.10. Podcast Gazety Wyborczej. W dzisiejszym odcinku...
Kulisy konkursu szopenowskiego zdradza Anna Dębowska, specjalistka Gazety Wyborczej od muzyki klasycznej.
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.
To podcast Magazyn Wyborczej. Ja się nazywam Aleksandra Sobczak, jestem wicenaczelną Gazety Wyborczej, a dziś jest ze mną Anna Dębowska, dziennikarka specjalizująca się w muzyce klasycznej.
Tak, to prawda. W tym się specjalizuję. Dzień dobry, witaj Olu.
Ty się podpisujesz Anna S. Dębowska. Zdradź nam, co to S znaczy.
S to jest po prostu moje drugie imię.
Właśnie, jakie?
Podobno tata chciał, żebym się nazywała, żebym miała na imię Sylwia, a mama powiedziała, że nigdy, ale zaproponowała Sylwanę, bo była kiedyś taka aktorka włoska, Silvana Maniano, i mama się naoglądała chyba filmów, nie wiem, Antonioniego, czy w każdym razie tej nowej fali, i zaproponowała Sylwanę i tak zostało, więc jestem Anna Sylwana Dębowska. I tak sobie kiedyś, jak zaczynałam w ogóle pisać jakieś artykuły, to tak sobie pomyślałam, że Anna Dębowska to tak podobno 20 Ann Dębowskich w Warszawie. To jest takie trochę zwyczajne, to sobie tak dorzucę ten S na szczęście. No i tak już zostało. Jest charakterystyczny, bo ludzie często mnie nazywają po prostu Anna S. Albo pytają, co to jest ten S, więc jakoś to tam intryguje.
Muzyka klasyczna to jest taki temat, który generalnie w takim otwartym internecie nie jest na co dzień bardzo popularny. Inaczej jest wśród prenumeratorów wyborczych, którzy czytają chętnie o muzyce klasycznej. Natomiast teraz w twojej branży są żniwa. Konkurs szopenowski.
Tak, raz na 5 lat się odbywa, raz na 5 lat konkurs szopenowski. Chociaż teraz była taka nietypowa przerwa 4-letnia, a to z tego powodu, że poprzednia edycja była przesunięta o rok z powodu pandemii. No ale rzeczywiście widzimy z każdym dniem, jak to zainteresowanie rośnie. Zresztą organizator konkursu, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, od lat robi tutaj świetną robotę popularyzatorską, nazwijmy to. Pamiętam konkurs w 2010 roku. To był ten moment zwrotny, w którym się okazało, że po prostu na social mediach ten konkurs... Już zaczynam używać takich określeń jak żre, ale w każdym razie, że było olbrzymie zainteresowanie, bo ten konkurs zawsze wzbudzał bardzo duże zainteresowanie, tylko po prostu nie było środków, tak? Stopniowo to było tak, że najpierw relacjonowała tylko prasa, potem radio się włączyło jeszcze przed wojną, potem stopniowo telewizja i jak tylko można było, odpowiadając na duże zainteresowanie społeczne, no jakoś tam właśnie, pamiętam też, że w 2005 roku w TVP Kultura chyba wprowadziło pierwsze transmisje takie bezpośrednio z tych przesłuchań. I wtedy się okazało, że to jest hit. No i jakby stopniowo ludzie, organizatorzy się orientowali, że no po prostu warto jakby w to inwestować, warto przenosić konkurs do social mediów. I teraz mamy i na YouTubie, i na Facebooku, i na Instagramie, i nawet na TikToku są transmisje. Więc naprawdę... To jakoś pokazuje jakąś niezwykłą żywotność konkursu, który za 2 lata skończy 100 lat.
A co w nim takiego jest? Bo ja tego nie rozumiem do końca. Ludzie na co dzień nie słuchają takiej muzyki, bądźmy szczerzy. A w tej chwili Chopin gra w taksówkach, w sklepach, tak. Gra wszędzie. Czy to jest kwestia Chopina? Tego konkursu, jakiejś dumy narodowej? O co tu chodzi, że ten konkurs...
Odpowiedź jest, nie jest prosta, jest właśnie złożona. To znaczy, może od razu powiem tak, że nikt nie słucha takiej muzyki, ale też właściwie na co dzień nikt nie słucha w ten sposób tej muzyki, bo to jest... Nie słuchamy tego tak, że wiesz, 5 osób, jedna po drugiej wchodzi i gra przez 20 minut mniej więcej te same utwory Chopina, tylko trochę inaczej. inaczej i po prostu muszę powiedzieć, że po 5 dniach takiego słuchania już trochę się zdenerwowałam i miałam już tego Chopina dosyć, chociaż od dziecka go uwielbiam, więc nikt tak nie słucha po prostu tak masowo, to jest, wiesz, no tak jak, nie wiem, na zawodach sportowych, nie wiem właściwie jak jest na zawodach sportowych, bo się sportem specjalnie nie interesuje, a sport był właśnie u podłoża tej idei wprowadzenia konkursu chopinowskiego, wymyślił to profesor Jerzy Żurawlew, pianista, w przedwojennej Warszawie wpadł na pomysł, żeby połączyć, bo początek XX wieku to w ogóle na świecie jest takie olbrzymie zainteresowanie kulturą fizyczną, sportem, właśnie się igrzyska sportowe tam jakoś zaczęły wchodzić, kulturystyka i tak dalej, i tak dalej. I on jakby idąc za tą świeżą wówczas myślą postanowił, a gdyby tak zrobić takie igrzyska pianistów, o jakąś tam nagrodę, o złoty medal, rangę najlepszego chopinisty. Ale tak naprawdę chodziło mu jeszcze o coś innego, że Chopin w tamtym czasie był troszkę z takim zdyskredytowanym kompozytorem. Wtedy jeszcze olbrzymią rolę odgrywała muzyka symfoniczna, w ogóle na duże składy i tak dalej, a Chopin pisał właściwie tylko na fortepian. No i uchodził za takiego kompozytora salonowego, takiego właśnie trochę, który pisał taką jakby kobiecą w cudzysłowie.
Kobiecą, czyli złą.
No taką właśnie mniej istotną, jakieś tam walce, jakieś nokturny, to mazurki, takie miniatury muzyczne, to nie no, symfonia to jest prawdziwa męska wypowiedź. Takie naprawdę wówczas panowało, to były też takie czasy, no początek XX wieku jeszcze bardzo mizoginistyczne. No dobrze, no więc ten Chopin był jakoś tam deprecjonowany, a oprócz tego grano go bardzo dowolnie i Żurawlew chciał, żeby tutaj w Warszawie troszkę powstała taka wyrocznia stylu. I to się troszkę też tak odcisnęło potem piętnem na następnych konkursach, gdzie właśnie zaczęła się tworzyć jakby taka opozycja jurorów i niektórych komentatorów, którzy uważali, że trzeba się trzymać tak zwanego idiomu czy stylu chopinowskiego. Chociaż tak
jest
naprawdę
jedna metoda grania.
Są jakieś zasady, chociaż tak naprawdę przecież kiedy zmarł Chopin, to już nie było fonografii, nie wiemy jak grał. Wiemy, że grał nadzwyczajnie, ale w jaki sposób? Można tylko domniemywać. No i właśnie druga strona medalu, która uważa, że pewna dowolność jest wskazana, ponieważ to jest jednak sztuka, a więc coś bardzo subiektywnego i trzeba artystom dać się wypowiedzieć tak, jak słyszą tę muzykę. Tak?
Dobrze, nie? Rozumiem, że ta druga jest teraz obowiązująca.
Żadna nie jest obowiązująca. Ciągle jest jakby taka trochę przyciąganie liny pomiędzy, ale na niektórych konkursach były naprawdę bardzo takie duże dyskusje i wręcz skandale, kiedy ci właśnie tacy bardziej odważni no byli deprecjonowani przez jury i odrzucali
tam poszczególne etapy. Kiedy ktoś przesadził z interpretacją, tak?
No na przykład, tak. A teraz słuchamy tego i stwierdzamy, czego oni się go czepiali. Przecież świetnie się tego słucha i w ogóle to jest jakieś takie świeże spojrzenie. Tutaj mam na myśli Iwo Pogorelicza, takiego legendarnego pianistę jugosłowiańskiego wtedy, bo to było w 1980 roku. I rzeczywiście no, człowiek o takich rysach geniusza, można powiedzieć, ale no, bardzo taki osobny. Ludzie szaleli. Ja w ogóle pisałam teraz o nim taką jakby sylwetkę przypomnieniową, więc czytam stare jakieś tam Lucjana Kydryńskiego wynurzenia, to znaczy no, gdzieś tam pisano o nim w gazetach. Po prostu ten Pogorelicz oczarował Warszawę. Ja zresztą widziałam jakieś fragmenty filmów z Polskiej Kroniki Filmowej, gdzie on kończy grać i ludzie zrywają się z miejsc i biegną po prostu w kierunku estrady, normalnie jak na jakimś koncercie rockowym, bo on też ubierał się w taki nietypowy sposób, trochę jakby takie dziecko kwiat, trochę punk, trochę to był początek lat 80., więc taki to się...
Rozumiem, że bielizną nie rzucali, to jeszcze nie ten etap.
Nie, ale muzyka. I tak uważam, że jak na taką publiczność, jeszcze to były czasy komuny, gdzie tam, wiesz, akademie szkolne i wszyscy mieli się grzecznie zachowywać, no to jeżeli on wzbudzał takie emocje, no to nikt, wydaje mi się, że oprócz Marty Archerich, czyli takiej legendarnej też pianistki, której kariera się właśnie tutaj na konkursie szopenowskim zaczęła, nikt nie wzbudzał takich emocji jak właśnie Iwo Pogorelicz. No i to wydaje mi się na zasadzie kuli śniegowej tak zbierało po prostu te różne historie, no bo teraz to się zmienia, na przykład jak się rozmawia z tymi młodziutkimi pianistami, którzy są uczestnikami konkursu. Znaczy, ja w ogóle nie jestem pianistką, tylko skrzypaczką, ale powiedzmy, że dla mnie właśnie Iwo Pogorelicz czy Marta Archerich czy Christian Zimmermann to były te giganty pianistyki. A to są ludzie urodzeni w latach 40. i 50. A teraz dla tych dwudziestolatków, którzy biorą udział w konkursie, już bynajmniej nie Archerich, nie Pogorelicz, nie Zimmermann, tylko na przykład Rafał Blechacz, który zwyciężył w 2005 roku, czyli zupełnie oni już mają inną perspektywę, do innej pianistyki się odnoszą. Ale to wciąż jakby pokazuje, że ta idea jest bardzo żywa i świeża. Nie wiem, czy odpowiedziałam na twoje pytanie.
Tak.
Na czym polega fenomen tego? Nie wiem, to jest jakieś kulturowo-społeczne, bo zauważ też, że to nie dotyczy tylko Polaków.
No nie, ja się właśnie zastanawiam, po co zadaję to pytanie.
Publiczność jest ogólnoświatowa.
Tak, bo próbuję przekuć to w jakąś dłuższą perspektywę. Czy twoim zdaniem jest szansa, żeby wokół muzyki klasycznej w innych obszarach, wokół innych twórców gromadziły się takie tłumy i takie emocje?
No, myślę, że ten komponent sportowy jest tutaj ważny, czyli wiesz, ten element rywalizacji i takiej, że publiczność to śledzi i ma swoich faworytów i jakby próbuje przeforsować albo potem się wścieka na tych jurorów, że dlaczego? No zupełnie chyba tak jak w sporcie,
no tak,
prawda?
Ale konkurencji jest dużo też w innych dziedzinach. No śpiewacy operowi też ze sobą konkurują i mają swoich
fanów, tak? Nie, bo teraz
tak?
Myślałam w ogóle o konkursie imienia Wieniawskiego skrzypcowym w Poznaniu, ale to no, też budzi pewne emocje, ale jednak nie tak silne jak szopenowski.
I nie takie zasięgi.
Nie takie zasięgi. No fortepian już od XIX wieku to był bardzo popularny instrument i myślę, że gdzieś to jeszcze pokutuje. W Europie wiadomo, że już zamieniono pianina na pianinka elektryczne. Natomiast no przecież jest olbrzymie zainteresowanie w krajach azjatyckich fortepianem. Gdzieś przeczytałam i myślę, że jest to dość wiarygodne źródło, że w tej chwili w Chinach uczy się co najmniej 30 milionów Chińczyków właśnie gry na fortepianie. Oszaleli. Najpierw była Japonia, teraz Chiny, Korea Południowa. Europa już przestała się w ogóle tym interesować, natomiast tam jest zainteresowanie olbrzymie i w tej chwili mieliśmy aż 28 pianistów reprezentujących Chiny w tym roku na konkursie szopenowskim. Nie liczę tych, którzy na przykład reprezentują Kanadę, a są Chińczykami. To pokazuje też skalę zainteresowania właśnie z tamtej strony i myślę, że to jest właśnie ta nadzieja muzyki klasycznej.
Tak, rzeczywiście to, co mówisz, jakoś też we mnie buduje nadzieję, no bo z drugiej strony mamy w platformach takich jak Spotify sporo muzyki generowanej przez sztuczną inteligencję i tutaj też pianino, fortepian królują, tak? One są bardzo często właśnie wykorzystywane do takiego multiplikowania, no takiej papki muzycznej, a jednak ludzie, rozumiem, też chcą słuchać tej prawdziwej muzyki.
Mm-hmm. Myślę, że ten fortepian jakby tak jest takim najbardziej uniwersalnym w dalszym ciągu instrumentem. Skrzypce na przykład mogą być drażniące, śpiew tym bardziej, nie każdy jakby, no mówiąc w cudzysłowie, kupuje tę konwencję śpiewu operowego. Natomiast właśnie fortepian, instrument mechaniczny, ale jednocześnie śpiewający, jest z jakiegoś powodu, no po prostu, zresztą literatura fortepianowa jest wspaniała i ja się wcale nie dziwię, że ludzie szaleją.
Powiedziałaś coś takiego, że no, ta powtarzalność utworów w konkursie szopenowskim powoduje, że czasami bywasz już tym zmęczona. Ja chciałam się ciebie podpytać, bo bardzo długo już pracujesz jako dziennikarka muzyczna. Czy ty jeszcze potrafisz przy muzyce odpoczywać? Czy to ci sprawia przyjemność taką pozazawodową?
Chyba nigdy nie było czegoś takiego, że ja odpoczywałam przy muzyce. To znaczy nie, i wcale nie mam na myśli to, że, tego, że chodziłam do szkoły muzycznej i musiałam ćwiczyć i mogłam już naprawdę udać się na emeryturę po tym, ile godzin ja spędziłam na ćwiczeniu. To na szczęście nie zabiło we mnie miłości do muzyki. Natomiast muzyka wywołuje we mnie jakieś takie stany ekstatyczne. I szczerze mówiąc, jak słuchałam, jeszcze będąc bardzo młodą osobą, to myślę, że spokojnie mogło mi to jakiś tam... To był mój dopalacz, o tak byśmy powiedziały. I właśnie zwłaszcza Chopin, nie wiem, jakieś takie stosował modulacje i harmonie, które bardzo miło masują mózg. Więc nigdy jakby nie słuchałam tego może dla odpoczynku takiego, że zanurzam się głęboko w fotelu jakimś pluszowym i sobie słucham. Raczej to był coś takiego dopamina, tego typu rzeczy. A teraz już tak nie słucham. Dojrzałam, zaczęłam w pewnym momencie zauważyłam, że zaczęłam słuchać tak bardziej analizując, co tam właściwie się dzieje. Nie tak emocjonalnie, tylko właśnie tak właściwie dlaczego to robi takie wrażenie, jakie tu są połączenia pomiędzy dźwiękami i akordami, że tak właśnie analitycznie, strukturalnie.
Bo to też jest twoja zawodowa rola, w pewien sposób ocenić to, czego słuchasz.
No tak, no właśnie, więc rzeczywiście w sumie chyba no nie słucham już w tej chwili tak po prostu dla przyjemności. To prawda. Choroba zawodowa. Wolę czytać.
Tak, ale zdecydowanie prenumeratorzy wyborczej czytają twoje teksty dla przyjemności, bo to są takie artykuły, no tak, które się czyta po to, żeby potem dobrze spędzić czas, żeby dobrze zdecydować, na jakie koncerty się wybrać, czego posłuchać. Powiedz mi, dla osób, które w tej chwili no, przeżywają tą fascynację konkursem chopinowskim, co w muzyce klasycznej może być takim kolejnym krokiem? Jakbyś zachęciła osoby, które na co dzień nie słuchają muzyki klasycznej, a właśnie teraz konkurs chopinowski otwiera im oczy, uszy?
To jest trudne pytanie, bo każdy potrzebuje czegoś innego, tak? Ja potrzebowałam właśnie takiej muzyki stymulującej, a ktoś potrzebuje muzyki relaksacyjnej na przykład. Ogólnie no, ja jestem jakby z natury przeciwniczką traktowania muzyki tak... czysto utylitarnie, tak, że to ma mnie, nie wiem, właśnie uspokoić albo pobudzić. Nie wiem, dlaczego zakochałam się w muzyce. Natomiast od czego zacząć, to jest zawsze właśnie trudne pytanie. Myślę, że od Bacha. Zawsze się tak mówi, zacznijmy od Bacha. Potem zobaczymy.
Dla mnie to jest o tyle trudne, że ja na przykład z rodziną zawsze miałam taką tradycję od małego, że oni mnie zabierali do opery. Jakoś się do tego przyzwyczaiłam. Mhm. Ale potem jak próbowałam w to wciągać różnych swoich znajomych, to widziałam ogromny opór przed tym. Opór. Tak. Czyli na pewno bym powiedziała, z mojego doświadczenia, że opera nie jest tą dziedziną, która ludzi wciąga, no bo tam czasami trzeba 4 godziny wysiedzieć i słuchać muzyki, która jest, bywa trudna.
Tak, tak. No i właśnie jest ten jakby opór materii w rodzaju, no, że to jest pewnego rodzaju konwencja, że tam nie zawsze jest to prawdopodobieństwo, które widzimy, no nie wiem, oglądamy serial Netflixa i zakładamy, że to wszystko dzieje się naprawdę. Po pierwsze o to trudno, bo jest takie założenie takiej silnej teatralności, prawda? I, no i jeszcze właśnie ten śpiew. No ale widzisz, na przykład dla mnie chyba właśnie początkiem fascynacji muzyką była opera. Tak się złożyło. Po prostu były płyty w domu i moja mama puszczała i mój dziadek. I ja się zakochałam po prostu w Rigolecie Verdiego i potem już leciały te opery z płyt. No ale dlatego właśnie mówię, no, że każdy jakoś tam jest tutaj inny, ale teraz myślę, że internet oferuje po prostu dużo możliwości takiego sprofilowania sobie własnej playlisty na podstawie tego, co ci się podoba. Ja niestety w tej chwili zapomniałam, jak się nazywa ten serwis, to nie jest Spotify, na którym można po prostu sobie układać w bardzo różnorodny sposób tę swoją taką playlistę. W zależności od pory dnia, w zależności od gatunku, czy już muzykę symfoniczną, czy właśnie tylko fortepianową. Myślę, tylko, że metodą prób i błędów. Nie chciałabym tutaj w żaden sposób być też taką osobą, która mówi, zacznijcie od tego, a potem idźcie tą drogą, prawda?
Po prostu dlatego, nie wchodzisz w rolę nauczycielki, dajesz to otwartą.
Nie, to moja dobrze. Mama była
tak,
nauczycielką.
Okay, już wystarczy.
Wystarczy, tak. Ale raczej, może jednak ten Bach. Mozart. Bach, okay. Mozart denerwuje też. Właśnie.
Mozart denerwuje?
Tak.
A, to tego nie wiedziałam.
Na przykład nasz kolega Jędrzej Słodkowski powiedział, że on Mozarta po prostu nie trafi. No i co ja mam zrobić, bo Mozart uchodzi za takiego właśnie, który bardzo uspokaja.
Wszystkim się podoba, tak.
Wszystkim się podoba, jest taki...
Ludzie płodą puszczają, żeby w brzuchu
tak,
słuchało.
Tak. No i także widzisz,
Okej, trudno, nie ma jednej recepty. Mhm. Ja natomiast mam pewien problem z algorytmami tych platform do słuchania muzyki, no bo one, tak jak moje doświadczenie jest takie, że one mnie profilują w taki sposób, bardzo stereotypowy. To znaczy wystarczy, że posłucham dwóch, trzech utworów jakiegoś rodzaju i potem przez dłuższy czas dostaję po prostu szuflami kolejne
no tak,
podobne.
To rzeczywiście to nie jest dobry pomysł. Tak. Znaczy kiedyś rozmawiałam z kimś, kto właśnie mówił, że słuchaj, to była Ewa Bogusz-Mur, dawna dyrektorka NOSPR-u w Katowicach, że mało kto słucha tak jak my, tak? Bo my przeszliśmy przez szkołę muzyczną, uczyli nas historii muzyki, tak? Co z czego wynikało i tak dalej. A ludzie słuchają po prostu kawałkami, tak? Tu 3 minutki, tam 2 urwiesz i do tego te platformy może rzeczywiście się nadają. Ale pamiętam, jeszcze w czasach, kiedy wydawano płyty CD, teraz też się wydaje, ale to były czasy, kiedy
to było źródło
nie było jeszcze,
muzyki,
tak, to było główne źródło, to na przykład wydawano takie bardzo fajne kompendia, na przykład taki box 20 płyt i tam miałaś całą historię muzyki w najlepszych wykonaniach, nagraniach i z jakimś tam omówieniem i po prostu mogłaś sobie stworzyć takie prywatne, domowe lekcje muzyki. I uważam, że może coś właśnie takiego, Harmonia Mundi kiedyś wydała taki box, to ja bym bardzo polecała, myślę, że to może być nadal dostępne teraz już w sieci, ale jakby idea pozostała.
Tak, bo bardzo ciężko jest to odtworzyć w ramach tych platform muzycznych, dlatego że one też promują w dużym stopniu w tej chwili taką muzykę, która im się najbardziej opłaca, która jest grana w takich małych studiach i po prostu jakaś orkiestra czy paru muzyków gra w kółko za dosyć niewielkie pieniądze. To się czasami bardziej opłaca niż zapłacić artystom, którzy mają jakąś uznaną już markę.
Tutaj bym powiedziała, że naprawdę bardzo ważna jest jakość wykonania, że trzeba się wychowywać po prostu na wielkich artystach i nie jest to żaden snobizm, tylko po prostu oni naprawdę jakoś tak robią, że to bardziej dociera. Oni, może bardziej docierają do sedna tej muzyki i są w stanie to przekazać. Dlatego warto im zaufać różnymi złymi wykonaniami osób, które nie bardzo w ogóle wiedzą, o co chodzi, tak?
Można się zrazić.
Zrazić z niechęci.
Po prostu muzyka wtedy jest nudna, nie powoduje tych efektów, o których ty opowiadasz, takich, że czujemy coś bardzo intensywnego.
Może jednak jest coś w tym, że ludzie, którzy już tam zaczynają, powiedzmy, interesują się muzyką klasyczną, to sięgają po takie starsze nagrania, wręcz na winylach i też uważam, że nie jest to snobizm, tylko po prostu szukanie czegoś wartościowego.
A masz poczucie, że w tym konkursie chopinowskim teraz specjalistów zachwyca to samo, co laików? Czy jest jakaś różnica tutaj?
Jest różnica, tak. Ludzie czasem reagują bardzo emocjonalnie na jakieś wykonania, a potem, ponieważ siedzę w takim, jakby to powiedzieć, kręgu tych specjalistów, tak, jest dla nas taki sektorek wyznaczony, to takie słyszę tylko takie... I sobie myślę, o Jezu, kochany. A potem na przykład właśnie jakaś osoba schodzi ze estrady, publiczność taka letnia, a tamci... Mówię o kolegach, więc nie chcę się wyrażać i to nie jest żadne naśmiewanie się z nich, tylko że to pokazuje, że faktycznie każdy szuka czegoś innego, każdy na co innego zwraca uwagę i nie każdy też, trzeba to powiedzieć, słyszy te wszystkie rzeczy, które właśnie słyszą specjaliści czy ludzie wykształceni, którzy sami też grali tę muzykę, bo koledzy często to są po prostu pianiści, którzy sami przeszli przez ten program, więc oni bardzo dobrze wiedzą. Ja to jestem tylko tam gdzieś na jakimś pośrednim moim zdaniem kręgu, bo nie mam tego w palcach, nigdy nie grałam Chopina, a tam są różne takie sztuczki, sztuczki w cudzysłowie, takie chwyty. Chopin stosował własną jakąś tam, to się nazywa aplikatura i to też ma jakieś znaczenie, więc gdzieś tam zawsze jest taki zachwyt, że ojejku, w ogóle nie było słychać, że on tutaj przerzucił te ręce przez klawiaturę w jakiejś etiudzie, bo tam przychodzą ręce, trochę jak w szachach, że tam przestawiasz, wiesz. No to jest
taka
bardzo
sportowa sprawa.
Tak, silny, tak, aspekt manualny jest bardzo ważny tutaj, czy ktoś ma po prostu zdolności manualne, że jakie pianiści muszą mieć silne palce. Każdy palec musi być jednakowo wyrobiony, czy to kciuk, czy ten mały, bo one wszystkie grają tutaj po tych czarnych, po tych białych, ale i tak skrzypce są trudniejszym instrumentem.
Bardzo ci dziękuję za rozmowę, a osoby, które nas słuchają, bardzo chciałabym zachęcić do tego, żeby też poczytać o muzyce, poczytać artykuły Ani Dębowskiej, dlatego że no, te platformy, na których wielu z nas słucha muzyki w tej chwili, rzeczywiście nas pozycjonują w taki sposób, że łatwo jest znaleźć się w jakiejś takiej króliczej norze powtarzalnych, takich mało rozwojowych polecajek. No a dzięki twoim artykułom po prostu można się nauczyć nowych zjawisk, można się zainspirować i po prostu poszukać sobie, aktywnie sobie poszukać czegoś nowego, czegoś, co nas znowu zachwyci.
W gruncie rzeczy jest to bardzo ciekawy temat i ja lubię to też łączyć z innymi dziedzinami sztuki, kultury, historii, nawet polityki, bo to często też miało duży wpływ na artystów i na ich wybory, więc życiorysy kompozytorów są szalenie ciekawe. Zwłaszcza tych rosyjskich, bo oni zawsze mieli pod górkę. Ale to jest taki właśnie, bardzo często ludzie zaczynają właśnie nawet bez tej edukacji muzycznej, zaczynają słuchać, potem zaczynają czytać trochę o tym, o tamtym i ta wiedza narasta i chyba potem przynosi też to dużą taką satysfakcję.
Tak, coraz lepiej się rozumie to,
po prostu do tego, żeby wchodzić bardziej w głąb, prawda? A nie tylko zatrzymywać się na powierzchni, którą chyba niestety internet w tej chwili trochę tak nam programuje mózgi, tak, żeby tylko ślizgać się po powierzchni.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
8:10. Podcast Gazety Wyborczej. Nie czytaj, posłuchaj. Wciśnij play i sprawdź, jak dobrze przeczyta dla ciebie nasze teksty Nowy Głos Wyborczej.